Poranek w net, 6 lipca 2018 roku, piąty dzień naszej radiowej trasy, siódmej edycji cyklu Wracamy do źródeł. Jesteśmy dzisiaj w Szczecinie. W Szczecinie jest pięknie, chociaż trochę wiecznie wieje nadmorski wiatr. Nic dziwnego, bo Bałtyk jest tuż, tuż. A w studiu jest kolejny gość poranka, pan Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu.
Może najpierw trochę tutaj lokalnej topografii. Proszę nam powiedzieć kilka słów o tym przepięknym, secesyjnym gmachu, który tutaj na rogu stoi.
No to nawet nie tylko o gmach sądzi, tylko o bardzo unikatowe europejskie założenie. Promenada spacerowa położona na skarpie, którą niegdyś zajmowały zabudowania Fortu Leopolda, aż do czasu, gdy zlikwidowano je na początku lat 70. XIX wieku. Unikatowość tej promenady polega na tym, że wydaje się, że mieć ściśle symetryczną kompozycję, to znaczy w centrum znajduje się właśnie budynek Muzeum Narodowego, nawiązujący stylistycznie do secesji, ale w zasadzie już budynek modernistyczny. A boczne budynki to dawna siedziba władz pomorskich, jeszcze historycznego Pomorza w historycznych granicach przed 1945 roku oraz obecnie szkoły morskiej, a kiedyś towarzystwa kredytowego. I one już nie są takie symetryczne. Również za muzeum znajduje się bardzo rygorystycznie skomponowany geometryczny plac, który przychodzi w park o angielskim swobodnym stylu i w ten sposób ściśle symetryczna kompozycja roztapia się jakby w mieście, które jest urozmaicone i malownicze jak większość miast na świecie.
O tym, co wewnątrz muzeum, porozmawiamy za chwilę, a teraz jeszcze, jeśli chodzi o sam Szczecin i jego kulturę. Radio Wnet podróżuje tak teraz trochę po zachodnich krańcach Rzeczypospolitej. Byliśmy w Gorzowie, byliśmy wcześniej w Zielonej Górze. Kiedy rozmawia się z mieszkańcami tych miast o ich tożsamości, o kulturze tych miejsc, o ich historii, to oni podkreślają, że jednak dla nich przede wszystkim, że oczywiście ta przeszłość dawniejsza jest szanowana, o niej się pamięta, nie ma powodu, żeby było inaczej, ale dla nich tym początkiem tak naprawdę ich historii to jest ten rok 45, ten moment, kiedy narodziły się te nowe miasta, kiedy przybyli tam polscy osadnicy po II wojnie światowej. Chyba w Szczecinie trudno tutaj jakoś tak jednak nie mieć pewnego poczucia ciągłości z racji na tą wielką, wspaniałą substancję zabytkową.
No faktem jest, że w 1945 roku nastąpiła całkowita wymiana ludności, bo ludność niemiecka, jak zresztą na całej zachodniej części Polski, została wysiedlona. No i przybyła ludność polska. Natomiast najważniejsze założenie urbanistyczne miasta zostało w sumie to samo, bo zachowała się spora część budynków, mimo bombardowań, które sporo zniszczyły. W związku z tym oczywiście był długi czas milczenia o dziedzictwie, zresztą niewiele było o nim wiadomo, ponieważ mieszkańcy, jak wiadomo, się z nim nie identyfikowali. Zmieniło się to po 89 roku, kiedy już kolejne pokolenie urodzonych w Szczecinie interesowało się po prostu przeszłością miasta, aż w końcu stało się jego po prostu kustoszami. W związku z tym, szanując jakby przede wszystkim materialne dziedzictwo niemieckie, mieliśmy na czym budować nasze własne.
A jeśli chodzi o te ślady polskie w tej wcześniejszej przeszłości, bo w okresie PRL-u była promowana ta ideologia, że żeśmy tutaj wrócili, potem w latach 90. wiele osób się z tego śmiało. No, zwróćmy uwagę, że są kraje na świecie, gdzie wrócono na tereny ojczyste po jeszcze dłuższym okresie niż my na ziemi zachodniej. Jakoś nikt się nie śmieje, ale mniejsza o to. Natomiast jak to jest z tą historią Szczecina? Gdzie tam są te ślady rzeczywiście związku z Polską?
Związki z Polską to są w czasy monarchii wczesnopiastowskiej do rozbicia dzielnicowego, kiedy w zasadzie Pomorze jako niezależne księstwo z rodzimą dynastią Gryfitów stało się państwem ciążącym ku Rzeszy Niemieckiej, Rzeszy ku Cesarstwu Niemieckiemu. Co zresztą ku Rzeczpospolitej również, ale Rzeczpospolita chyba sama się za bardzo nim nie interesowała. W związku z tym, gdy Piastowie na początku XVII wieku, gdy dynastia wymarła, miasto zostało po prostu zawłaszczone, przepraszam, nie miasto, tylko Pomorze. Region został zawłaszczony przez Szwedów i Brandenburczyków, czyli jak dziś byśmy powiedzieli Prusaków. I ostatecznie stało się po prostu jednym z krain niemieckich. Do 1945 roku tak było.
Ale to księstwo Gryfitów, to księstwo zachodniopomorskie, miało jednak ten pewien element słowiańskiej tożsamości.
To znaczy, to jest kwestia bardzo delikatna, ponieważ z powodów naukowych, ponieważ nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakiego pochodzenia byli Gryfici. Panuje opinia, że była to dynastia miejscowa, więc słowiańska. Zresztą cała ludność podbita w zasadzie przez Niemców, co przez Sasów, jeżeli chodzi o Mecklenburgię, to była ludność miejscowa, która właśnie tak jak Pomorze weszła w krąg kultury Cesarstwa Niemieckiego. Czyli to był jakby ośrodek politycznego ciążenia, w związku z tym powoli się germanizowała, tak należy to powiedzieć. Czy były tu ślady słowiańskie? No, przede wszystkim ludność, jak powiedzieliśmy, była pochodzenia słowiańskiego. Natomiast gdy zastanawiałem się, czy były jakieś wpływy na przykład kultury Rzeczpospolitej, czy w monarchii Piastów, no przez długi czas uważano, że słynna Attyka na Zamku Książęcym w Szczecinie może mieć jakieś związki z Attykami budowli polskich. No ale szczerze mówiąc, źródeł inspiracji mogło być wiele. Także nie wiemy, czy rzeczywiście wiąże się to z jakimiś wpływami już polskimi, czyli II Rzeczypospolitej. No a w XIX wieku, kiedy po prostu Polski nie było, no to trudno mówić o oddziaływaniu jakiejkolwiek kultury polskiej na Pomorze Zachodnie. Znaczy na Pomorze ówczesne, bo Zachodnie to jest dopiero efekt podziału Pomorza w 1945 roku. Natomiast oczywiście Polacy tu przebywali, choć głównie jako robotnicy sezonowi.
A jeśli chodzi o ten okres niemiecki, które momenty w historii Szczecina są takie najbardziej spektakularne? Gdzie są największe osiągnięcia, które były najważniejsze dla rozwoju miasta?
Ale ma pan na myśli po 45?
Nie, mam na myśli przed ten 18-19 wiek. Ten okres, kiedy Szczecin był miastem takim typowo niemieckim, należącym do Rzeszy Niemieckiej.
No, to nie był okres dobry dla miasta od czasu, kiedy stało się miastem pruskim, ponieważ wedle postanowień Hohenzollernów było to miasto twierdza i sama twierdza, zresztą na jej fragmentach właśnie siedzimy, niegdyś zajmowała większą powierzchnię niż samo miasto. W związku z tym miasto dusiło się w tej otoczce wałów, fos, ceglanych murów, bastionów i dopiero w 1873, kiedy podjęto na skutek rosnącego w siłę mieszczaństwa szczecińskiego decyzję o likwidacji twierdzy, rodzi się jakby nowa świadomość miasta, które jest pewnego rodzaju centrum kulturalnym. Pojawiają się towarzystwa gromadzące starożytności, pojawia się kolekcjonerstwo, które jest początkiem muzealnictwa. No i w ten sposób, gdy nastaje rok 39, mamy tu już dwa muzea i zupełnie inną jakby świadomość ludzi, którzy są dumni ze swojego miasta, starają się je rozwijać i czynić z niego coś w rodzaju republiki, znaczy nawiązania do republiki handlowej, jaką było w czasach Hanzy.
A jeśli chodzi o zniszczenia wojenne, jak Szczecin przetrwał II wojnę światową?
No jesteśmy w miejscu, w którym zniszczenia były stosunkowo niewielkie. Jakkolwiek Szczecin jest ofiarą bombardowania, które wskutek zaciemnienia no, było bombardowaniem niecelnym. W związku z tym lotnictwo RAF-u, w którym brał również udział dywizjon bombowy Polski, zrzuciło pokaźny ładunek bomb na Stare Miasto. Zostało one wtedy zrujnowane i w zasadzie do dzisiaj kwartały tego miasta są zabudowywane, oczywiście już w nowoczesnym stylu. W związku z tym mamy tutaj ciekawą taką nakładkę no, historycznych ulic, zabudowań z lat 60. i 70., ale najważniejsze gmachy publiczne ocalały, no i one właśnie dzisiaj są też ozdobą miasta.
Co dodał okres Polski komunistycznej do architektury Szczecina? Poza oczywiście blokowiskami jak wszędzie.
No, w zasadzie można by powiedzieć, że blokowisko oraz taki coś, co można być odpowiednikiem warszawskiego MDM-u, czyli budownictwo socrealistyczne skupione wokół Placu Lotników. No, w zasadzie można by dodać tyle. No, pewnego rodzaju bardzo dyskusyjnym, jeżeli nie wręcz negatywnie ocenianym, były dwie decyzje. Po pierwsze o zburzeniu wypalonego, co prawda, ale stojącego jeszcze gmachu teatru, który stał u wylotu trasy zamkowej, oraz decyzja o odsunięciu miasta od Odry poprzez trasę szybkiego ruchu. Z tym, że trzeba pamiętać, że takie błędy urbanistyczne popełniano nie tylko w PRL-u, w Warszawie też nawiasem mówiąc go popełniono, ale popełniano też w wielu miastach europejskich. No i dzisiaj jest właśnie problem, jak miasto nad Odrę ma wrócić. I mniej więcej efektem tego jest widok, który no, za pańskimi plecami możemy obserwować, bo siedzi pan na tle łasztowni, czyli fragmentu Starego Portu, kiedy ten teren został skomunalizowany i zostaje jakby powoli urbanizowany z powrotem przy pomocy zabytkowych budowli i planowanych inwestycji. Stoją tam zresztą trzy dźwigi, które są naszymi eksponatami, a wkrótce zostanie wybudowane Morskie Centrum Nauki.
No właśnie, takie niepokojące pytanie, czy przypadkiem zbyt wiele tych dźwigów nie jest tylko eksponatami, ale to jest pytanie do dalszej części poranka. Ostatnie ćwierćwiecze, skoro już mówiliśmy, co się działo w okresie PRL-u, jak ostatnie ćwierćwiecze wpłynęło na rozwój miasta, ten rozwój wizualny, architektoniczny?
Po 89 roku spektakularną inwestycją był oczywiście kompleks Radisona, czyli w zasadzie najwyższy budynek Szczecina, ale sukcesy to w zasadzie ostatnie lata, kiedy zbudowano Filharmonię Szczecińską, a obok Centrum Dialogu Przełomy, czyli nasz oddział poświęcony właśnie historii miasta po 1945 roku. I razem utworzyło to bardzo unikatową, jak sądzę, nie tylko w skali polskiej, przestrzeń urbanistyczną, pewnego rodzaju nową przestrzeń miejską, sfalowaną, a jednocześnie z bardzo mocnym akcentem filharmonii. Obydwie te budowle zresztą zdobywały liczne nagrody architektoniczne w konkursach międzynarodowych.
To zajrzyjmy teraz wewnątrz do tego imponującego, secesyjnego gmachu. Proszę opowiedzieć coś o zbiorach muzeów.
Ten gmach w 1913 roku został zbudowany właśnie jako muzeum. Proszę zauważyć, że budując to największe jakby centrum, największe osiągnięcie urbanistyczne Szczecina w początku wieku XX z inicjatywy burmistrza Hakena, który miał szczęście być nadburmistrzem przez około 30 lat, od razu był zbudowany jako muzeum w samym centrum, jako właściwie sam węzeł założenia. To muzeum miało pomieścić zbiory rozumiane w taki sposób takiej triady, że najpierw mamy zbiory przyrodnicze, czyli najpierw minerały, potem przyroda ożywiona, a na koniec sztuka, czyli przyroda przekształcana ręką ludzką. To był taki typowy schemat muzealny, charakterystyczny dla XIX wieku. Część z tych kolekcji przetrwała lub została przywieziona z powrotem, jeżeli była rozproszona, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o sztukę, to jest przez nas w zasadzie kontynuowana. Teraz obecnie jesteśmy w trakcie przemian, bo zyskaliśmy poważny grant z Interregu, czyli z regionu Interreg 5, czyli fundusze z Euroregionu na odnowienie naszych wystaw stałych. Także jesteśmy w trakcie przemian i w tym momencie właściwie jedyną wystawą stałą jest nasza kolekcja afrykańska, jedna zresztą z najlepszych w Polsce, jeśli nie najlepsza i na pewno nie ostatnia w Europie Środkowo-Wschodniej. No, inna sprawa, że jesteśmy obok Berlina, gdzie oczywiście kolekcja jest największa. Ale oprócz tego mamy tutaj pokazywane w sposób prowizoryczny zbiory sztuki średniowiecznej i nowożytnej.
No cóż, pozostaje nam teraz zaprosić chyba do muzeum wszystkich tych, którzy do Szczecina przyjadą.
Serdecznie zapraszam.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu uprzejmie.
Dziękuję.
Proszę państwa, jest godzina 7:54. Patrzę na panią redaktor Dorotę Zamolską. Tutaj przed chwilą w rozmowie telefonicznej profesor Zdzisław Krasnodębski uświadomił nam, że wszystkie te utwory, które my tu sobie znajdujemy na YouTubie, to są utwory konkretnych artystów. Ktoś powinien mieć za nie zapłacone, ale my jesteśmy legalnie działającym radiem, więc wszyscy artyści, których utwory usłyszą państwo w Radiu Wnet, za to coś na pewno od instytucji zwanej za X-em otrzymają. A teraz co będzie zagrane w radiu?
Wnet.
Wnet.
Szczecińska noc, choć to jest poranek. Szczecin się już wybudził ze snu, z gorącej nocy, a jest zimno niestety w Szczecinie. Czerwono-czarni tu też rozpoczynali swoją działalność estradową w szczecińskiej estradzie. Stąd też Szczecińska noc. Proszę państwa, brzmi to troszkę archaicznie, ale tak było. My kultywujemy tradycję polskiej piosenki tu dziś w programie porannym, a zatem Szczecińska noc i zespół niegdyś niezwykle popularny Czerwono-Czarni.
Poranek Wnet, jest godzina 7:57, 6 lipca, piąty dzień naszej radiowej trasy. Wracamy do źródeł, siódma edycja. Jesteśmy w Szczecinie, jesteśmy na bulwarach Chrobrego. Gramy polską muzykę, bo Szczecin to jest stolica polskiej muzyki. O szczecińskiej nocy śpiewali Czerwono-Czarni. Dochodzi godzina 8, a my teraz porozmawiamy o Szczecinie, o stoczniach i o gospodarce morskiej.
Wywiad Wnet.
Pan minister Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej, jest nasz i żeglugi śródlądowej, jest gościem poranka wnet, chociaż jest w Warszawie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Panie ministrze, niedawno były Dni Morza w Szczecinie. To chyba dobry moment, żeby dokonać pewnego podsumowania tych ostatnich 2 lat. Hasło odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego, w ogóle odbudowy Polski morskiej, to było jedną z tych haseł, z którym partia, którą pan reprezentuje, szła do wyborów. Co się udało zrobić przez te 2 lata?
Tak jak zapowiadaliśmy i to był nasz główny element w zakresie tej branży, jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, to na wstępie obiecaliśmy, zresztą to było nieodzowne, aby cokolwiek można było zrobić, aby po prostu powstał resort, który będzie zajmował się tym tematem, w związku z czym powołanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. I ten element ma niezwykle duże znaczenie, bo branża całkowicie pozostała zaniedbana bez żadnych wieloletnich znaczących działań w tym zakresie. W związku z tym przystąpiliśmy do kompleksowego działania, który określiliśmy w 5 filarach. Pierwszy przemysł stoczniowy, drugi żegluga, w tym żegluga śródlądowa, żegluga promowa, bałtycka również. Następny to rozwój i eksploatacja, szczególny nacisk na rozwój naszych portów, rybołówstwo, czyli zachowanie naszego możliwości zdolności połowowych, jak również ochrona rybaków. No i przede wszystkim to, co dzisiaj jest najważniejsze, ochrona ekosystemu Bałtyku i szkolnictwo morskie, akademie morskie, plus oczywiście cały pakiet i rozpoczęty w zakresie szkół średnich dotyczących branży, przede wszystkim żeglugi śródlądowej, ale również przemysłu stoczniowego. Dodatkowym elementem, który obecnie został dołączony, to gospodarka wodna, czyli całość dotycząca zarządzania zlewniowego, ale nie tylko, bo całe zarządzanie wodą, która znajduje się na terenie Polski, czyli morskie wody, słodkie, rzeczne, opadowe, podziemne, gruntowe i tak dalej, to wszystko znajduje się w jurysdykcji ministerstwa. To posłużyło do przygotowania poszczególnych planów związanych przede wszystkim z budową przemysłu. Zostało zapisane w programie, w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, że przemysł stoczniowy pełni niezwykle ważną rolę i będzie jednym z podstawowych elementów reindustrializacji. A reindustrializacja musi odbywać właśnie w oparciu o program Batory, czyli uruchomienie pierwszego zlecenia budowy promu pasażersko-samochodowego dla polskiego armatora, czyli polskiej żeglugi bałtyckiej. Przy tym nastąpiła konsolidacja przemysłu stoczniowego. Do tej pory znajdował się on w bardzo różnych instytucjach, czasem zupełnie niezwiązanych z branżą morską. Wobec tego całość tych aktywów została zgromadzona w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Kolejnym elementem to przekazanie ich pod jurysdykcję naszego ministerstwa. Rozpoczęcie tych działań miało na celu przede wszystkim zahamowanie destrukcji, która była przecież domeną naszych poprzedników, a przede wszystkim 2008 rok, kiedy doprowadzono do likwidacji przemysłu stoczniowego i wprost nazwano stocznie terenami postoczniowymi, co dzisiaj można jeszcze w niektórych miejscach zobaczyć, przede wszystkim w Szczecinie. Naszym celem było odbudowa, z powrotem przywrócenie działalności stoczniowej na tych terenach. W przyszłym tygodniu, bodajże w środę, będziemy organizować konferencję dotyczącą stanu zaawansowania prac nad budową nowego promu, jak również podczas Światowych Dni Morza został podpisany właśnie porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej co do przekazania aktywów stoczniowych. W dalszej kolejności nastąpi połączenie stoczni szczecińskiej, tej nowej, która miała już nie istnieć, ze stocznią remontową Gryfia i w ten sposób przygotowanie tego przedsiębiorstwa już do realizacji znacznie ważniejszych zadań. Dodatkowym elementem to oczywiście dla Szczecina i Świnoujścia to jest jeden zespół portów. Niezwykle ważna sprawa, czyli pogłębienie toru żeglugowego do Szczecina, do 12,5 metra. To już jesteśmy po przetargach, właśnie zaczynają się prace w tym zakresie i rozpoczęcie nowych inwestycji w porcie Świnoujściu, czyli koncepcja budowy głębokowodnego terminala kontenerowego, która jest już obecnie na ostatnim etapie projektowania. Do tego oczywiście dochodzi niezwykle istotna sprawa, czyli Akademia Morska, która będzie podstawą do rozpoczęcia kształcenia również średniego. Pierwsza szkoła żeglugi śródlądowej, która w tym roku ruszy we Wrocławiu, również z filią w Akademii Morskiej, bo chcemy przygotować to w ramach ciągłości i uruchomienie oczywiście działu, Wydziału Żeglugi Śródlądowej w Akademii Morskiej, to kolejny element tego planu. Oczywiście żegluga śródlądowa, która już w dolnej partii Odry jest możliwa. Zostaliśmy wpisani w korytarz Bałtyk Morze Północne poprzez Havele. Kolejny element to oczywiście udrożnienie całej Odry. Pierwszym tego elementem było dokończenie stopnia w Malczycach. Przypomnę, że stopień blisko 50 lat budowany obecnie został ukończony i w tym roku chcemy rozpocząć kolejne dwa stopnie, budowę stopnia w Libiążu i w Ścinawie, zupełnie oczywiście innej konwencji i finansowaniu, tak aby w okresie 4 lat te stopnie były zakończone. Mamy już studium wykonalności w zakresie modelowania Odry, także ten element został przyjęty w ramach strategii rozwoju dróg śródlądowych z perspektywą do 2030, z wykonaniem 2020 oraz przyjęcie strategii AGN, która włącza nas w system europejskich dróg śródlądowych i w ten sposób możemy w końcu zacząć korzystać ze środków unijnych, które do tej pory były przez Polskę niemożliwe do osiągnięcia z powodu właśnie z niepodjęcia decyzji formalnych co do realizacji dróg śródlądowych.
Panie ministrze, w kontekście tego nowego promu dla polskiej żeglugi bałtyckiej pojawiały się głosy w różnych mediach, nie tylko w tych wrogich rządowi, bo również w Radiu Wnet, że położono uroczyście stępkę, po czym przez następny długi czas nic się nie działo i wypowiadali się również fachowcy, którzy mówili, że tak w ogóle się nie robi, że ta stępka to ma być początek budowy, a nie tylko jakieś uroczyste otwarcie, po którym następuje długi okres milczenia. Jak wygląda ta sytuacja?
Wielokrotnie mówiliśmy, że ten proces odbudowania stoczni jest niezwykle trudny z powodu ogromnej straty skonsolidowanej, straty z lat ubiegłych, która jest największym ciężarem dla stoczni. W ten sposób istniał duży problem z zapewnieniem finansowania. Wobec tego podjęte zostały działania co do stworzenia konsorcjum, z jednej strony bankowego, które zabezpieczy finansowanie od strony armatora właśnie budowy tego promu i kolejne, czyli już dla przemysłu stoczniowego, dla stoczni w ramach realizacji tego zlecenia. Aby mogło to nastąpić, musiał być podjęte spektakularne decyzje. Taką decyzją było rozpoczęcie budowy promu, który z jednej strony jest położeniem stępki właśnie w sposób przygotowania już podstawy pod budowę, a z drugiej strony jednoznacznym sygnałem dla instytucji finansowych, że to się, ten proces się zaczął. To też miało pewien element symboliczny, bo na terenach postoczniowych, które do tej pory były jedynymi inwestycjami, które były podjęte, była budowa Biedronki, sklepu na tych terenach, po prostu jednoznacznie chcieliśmy dać sygnał, że te tereny wracają do przemysłu stoczniowego i na nich będzie odbudowa. Tak jak powiedziałem, w najbliższą środę, w przyszłym tygodniu będzie zorganizowana konferencja w stoczni wraz z projektantami, wykonawcami, również z armatorem i przedstawimy stopień zaawansowania pracy.
Rozumiem, na konferencję zatem będziemy czekać. Panie ministrze, to nie jest tylko kwestia Biedronki, ale tam wokół tego terenu stoczni, tam jest i hotel i są różne spółki zajmujące się albo handlem, albo jakimiś działaniami bardzo odległymi od przemysłu stoczniowego. W jakim stopniu to rzeczywiście jest tak, że to jest odbudowa stoczni, a w jakim stopniu to wciąż jeszcze jest jakiś taki park technologiczny z różnymi firmami?
To stanowiło dla nas największy problem, bo władze samorządowe, marszałek czy generalnie poprzedni rząd wprost nazywali to, że to już jest teren postoczniowy, na którym produkcja stoczniowa jest już historią. Powinien być przeznaczony zupełnie na inne cele. No to absolutnie fatalny błąd, który właśnie skutkował przede wszystkim likwidacją i wycinaniem ciągów technologicznych z obszaru stoczni w sekcję montażu, znaczy linia montażu sekcji płaskich została zezłomowana. Rzecz, która jest po prostu niebywała w świecie stoczniowym. Do tego oczywiście te tereny, które funkcjonowały, nie miały żadnego charakteru stoczniowego. Oczywiście pustka, rzeczywistość nie zna pustki, więc natychmiast pojawiły się firmy prywatne, które zaczęły produkować różne elementy stoczniowe. Staliśmy się po prostu takim podwykonawcą stoczni niemieckich czy norweskich, a dla nas jest najistotniejsze to, aby stocznia produkowała statki od początku do końca, czyli od stępki aż do ostatecznego kształtu. Wobec tego podjęte zostały właśnie działania do przywrócenia charakteru stoczni, uruchomienia pochylni w pierwszej kolejności Wulkan, na którym ma być właśnie budowany prom pasażersko-samochodowy dla polskich żeglugi morskiej.
Panie ministrze, obok likwidacji bardzo wielu elementów przemysłu morskiego, taką cechą charakterystyczną tych poprzednich lat było też to, że bardzo wiele miejsc, instytucji, zakładów było przejmowanych przez obcy kapitał, często na bardzo preferencyjnych warunkach. Była mowa w zapowiedziach, że będą starania podjęte, żeby jednak zmienić pewien ten skład własnościowy, żeby niektóre miejsca, na przykład porty, wracały z powrotem jako polska własność.
Oczywiście, że tak, jeśli dokonujemy zmian własnościowych, odbywa się to cały czas w obszarze Skarbu Państwa. Próby wyprzedaży przede wszystkim gruntów, bo to ma największe znaczenie, w granicach portu czy stoczni zostały jednoznacznie zablokowane. Tylko i wyłącznie następują transakcje pomiędzy spółkami Skarbu Państwa, aby mieć nad tym kontrolę. Wiemy, w jaki sposób bardzo łatwo umartwić port. Mamy do czynienia z tym obecnie w porcie Ryga, który jest blokowany właśnie poprzez przejęcie kapitałowe i gruntowe obcych inwestorów. W związku z tym tylko i wyłącznie w tym zakresie, w obszarze Skarbu Państwa możemy dokonywać jakichkolwiek zbywalności majątkowych. Natomiast to oczywiście nie hamuje rozwoju, bo wprowadzenie specjalnej ustawy i otwarcie możliwości szerokich inwestycji już dla inwestorów prywatnych poprzez dzierżawę czy długoterminowe licencje daje w 100% zabezpieczenie na bezpieczne po prostu prowadzenie biznesu i rozwój poszczególnych portów. Do tego koncepcja i studium wykonalności rozwoju portu Szczecin-Świnoujście wygląda bardzo obiecująco. Obecnie zarząd portu jest w okresie poszukiwania inwestora do współpracy w zakresie właśnie budowy terminala głębokowodnego. Również jeśli chodzi o Szczecin sam, pogłębienie do 12,5 metra toru podejściowego znacznie poprawia możliwości przeładunkowe tego portu. No i w końcu wyprowadza go z tej zapaści, jakim była właśnie dostateczne warunki techniczne.
Panie ministrze, na zakończenie chciałem wrócić do Warszawy z nadmorza do Sejmu Rzeczpospolitej. Tam kolejna nowelizacja prawa wodnego, aktu prawnego, który przecież całkiem niedawno został uchwalony. Co no takiego tak wydarzyło się tutaj z tym ustawodawstwem, że tak szybko trzeba je nowelizować?
Oczywiście. Niestety prawo wodne to ogromna lektura, blisko 600 stron aktu prawnego, który musieliśmy wprowadzić z powodu transpozycji prawa europejskiego, czyli dyrektywy wodnej przyjętej przez Komisję Europejską i Parlament oraz Radę Unii Europejskiej. W związku z tym wynikiem tych działań musi być wprowadzenie właśnie prawa wodnego. Ponieważ nasi poprzednicy w zasadzie w tym temacie niewiele zrobili, oczywiście nie zrzucamy tu żadnej odpowiedzialności, chociaż powinno być tak, bo groziły nam ogromne, drakońskie kary z tytułu niewdrożenia prawa wodnego. W związku z tym w okresie półtorej roku musieliśmy przygotować kompleksowe rozwiązanie prawa wodnego. No i jak się tak dzieje, to niejednokrotnie powstają pewne nieścisłości. W związku z tym te nieścisłości właśnie są poprzez poprawki, które teraz, nowelizacje, które wprowadzamy, wyprostowywane. Zresztą Państwo też wskazywaliście na parę elementów, które są uciążliwe dla czy mieszkańców, czy chociażby inwestorów, właścicieli pomostów. To wszystko chcemy wyprostować w ramach tych poprawek, nowelizacji. No i chciałem zapowiedzieć również, że cały czas będziemy pracować nad kolejnymi poprawkami dotyczącymi właśnie dopasowania tego prawa wodnego, dyrektywy wodnej do polskich warunków, polskiej specyfiki, ale przede wszystkim do zabezpieczenia ludności Polski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przed powodzią i suszą. Jak również, proszę zwrócić uwagę, pierwszy raz obecnie w tym roku w historii Polski wprowadzony został regulator w zakresie kształtowania stawek za wodę. Już mamy konkretne na tym polu sukcesy, bo woda pitna w Warszawie została obniżona. W związku z tym pokazuje to, jak istotna jest rola właśnie Wód Polskich, które są jak gdyby głównym beneficją, jeśli chodzi się, można tak powiedzieć, w zakresie właśnie prawa wodnego i regulacji stawek wody, tak aby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości. No oczywiście to jest proces, który będzie jeszcze wymagał trochę czasu, ażeby to prawo było po prostu dobre i przyjazne dla i bezpieczne dla przede wszystkim gospodarki wodnej, ale również przede wszystkim dla ludności. W związku z tym również moje przeprosiny z racji tego, że niejednokrotnie mogło dojść do pewnych problemów wynikających z tego prawa, które właśnie tymi poprawkami prostujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej i poseł ziemi szczecińskiej, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Jest godzina 8:16.